Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o zespole niespokojnych nóg, ale także o prawdopodobnych psychicznych przyczynach tego zespołu, który w piśmiennictwie medycznym określany jest często skrótem RLS, czyli Restless Leg Syndrome, jaki pojawia się zwłaszcza u ludzi w starszym lub średnim wieku, który według piśmiennictwa jest bardzo rzadko wykrywany, przede wszystkim z powodu trudnego do określenia charakteru objawów czuciowo-ruchowych. Zespół niespokojnych nóg został po raz pierwszy opisany w 1685 roku, chociaż dokładniejszy opis zaburzeń przedstawił dopiero w 1945 roku szwedzki neurolog Ekbom, który na podstawie grupy pacjentów opisał objawy choroby w rozprawie doktorskiej, używając wtedy dla określenia terminu astenia chororum parastetica, co miało podkreślać pochodzenie zespołu jako chorobę obwodowego układu nerwowego, szczególnie układu nerwowego autonomicznego. Obecnie ciągle badany zespół dotyczyć może nawet 9-10% populacji w Europie, w Ameryce Północnej, z częstością występowania wzrastającą z wiekiem, chociaż jak wykazały badania, w 1/3 przypadków dolegliwości pojawiają się poniżej 20 roku życia. Kobiety chorują według niektórych badań częściej niż mężczyźni. Choroba nie prowadzi do zgonu ani trwałego kalectwa, jednak w znaczny sposób pogarsza jakość życia, stając się przyczyną bezsenności wraz z następującym zmęczeniem, rozróżnieniem, pogorszeniem nastroju i funkcji poznawczych, bólami głowy i gorszej wydajności pracy. Według badań epidemiologicznych około 10% przypadków zespołu niespokojnych nóg może samoistnie ustąpić, chociaż z drugiej strony opisywane były samobójstwa z powodu uciążliwych dolegliwości wyczerpania spowodowanego zaburzeniami snu. Zespół niespokojnych nóg jest przewlekłym schorzeniem dzielonym na zespół pierwotny lub idiopatyczny lub i wtórny, towarzyszący różnym chorobom przewlekłym, zwłaszcza cukrzycy, mocznicy, niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedożywieniu albo jako objaw uboczny zażywania niektórych leków, szczególnie preparatów przeciwdepresyjnych, litu, droperidolu, leków o działaniu przeciwwymiotnym i przeciwpadaczkowym i blokerów kanałów wapniowych, które używane są jako preparaty w leczeniu nadciśnienia i chorób serca. Dolegliwości mogą nasilać także preparaty dostępne bez recepty, zwłaszcza uspokajające albo używane w przeziębieniach. Zespół RLS, określany zespołem niespokojnych nóg, charakteryzuje się trudnymi do określenia i sprecyzowania dolegliwościami pod postacią zaburzeń czucia, drętwienia, mrowienia, cierpnięcia, szczypania. Pod postacią zaburzeń czucia i parestezji odczuwanego niepokoju nie tylko w podłudziach, ale czasem w całych kończynach, także górnych, które odczuwane są szczególnie w czasie spoczynku, przed snem i po położeniu się do łóżka, zmuszając do poruszania kończynami, co krótkotrwale łagodzi dolegliwości, co jest powodem zaliczania zespołu do zaburzeń ruchowych. Poza trudnymi do sprecyzowania dolegliwościami opisywanymi jako zaburzenia czucia kończyn dolnych występuje ochłodzenie nóg i drętwienie. Definiowane także są uczucia zmęczenia, niepokoju, kucia, wibracji, kurczów, bólu, jakie pojawiają się, jak mówiłam, szczególnie wieczorem po położeniu się do łóżka, chociaż mogą występować wtedy, kiedy osoba siedzi albo leży nieruchomo. Poruszanie się przynosi częściową albo całkowite ustąpienie dolegliwości, które nawracają po przerwaniu aktywności ruchowej. U niektórych chorych dolegliwości zmniejszają się w czasie pracy, szczególnie umysłowej, w skupieniu uwagi na ważnych dla chorego problemach, kiedy objawy odczuwane są słabiej. Objawy nasilają się jednak w spoczynku, podczas lotów samolotem, pod wpływem zmiany pogody, stanów zapalnych, gdzie niektórzy wymieniają grzybice, mykoplazmę i chlamydię, i inne zakażenia, które prowadzą w konsekwencji także do uszkodzenia układu nerwowego. Ustępowanie dolegliwości pod wpływem ruchu, nie tylko podczas chodzenia, ale także rozciągania czy masowania, jest ważnym kryterium diagnostycznym. Największe nasilenie objawów występuje między północą a godziną drugą w nocy i wiele osób budzi się w tym czasie, nawet kilka razy w nocy, co było powodem klasyfikowania niegdyś zespołu do zaburzeń snu, w czasie którego występować mogą dodatkowo okresowe ruchy kończyn wraz z odruchowym prostowaniem palucha. W około 60% przypadków jako postać idiopatyczna. W przypadkach występowania rodzinnego objawy pojawiać się mogą wcześniej, około 30-35 roku życia, i obserwowane było zjawisko antycypacji, czyli coraz młodszy wiek pojawiania się objawów w kolejnych generacjach. Objawy mogą występować albo jednostronnie, albo obustronnie. Mogą pojawiać się z przerwami, chociaż znacznie częściej. Występują ciągle, reagując na proponowane leczenie. Jednak wyróżniany jest także typ zespołu niespokojnych nóg jako oporny na leczenie. U około połowy chorych nasilenie objawów jest bardzo duże, powodując znaczny niedobór snu. Zainteresowanie zespołem wzrosło szczególnie z powodu odkrycia pozytywnie działających środków, które użyto do ich leczenia, mianowicie za pomocą środków dopaminergicznych. Zespół niespokojnych nóg opisywany jest także około 15% kobiet w ciąży, zwłaszcza w końcowych miesiącach, co może mieć związek ze stosunkowo niskim poziomem żelaza i kwasu foliowego u młodych matek. Jako jedna z przyczyn zespołu wymieniany jest niedobór żelaza, dlatego próbowano leczyć chorych, podając im preparaty żelaza, tym bardziej, że w rezonansie magnetycznym zaobserwowano zmniejszenie ilości żelaza w mózgu w miejscu określanym anatomicznie jako istota czarna, które stanowi ważne źródło przekaźnika chemicznego dopaminy, do wytwarzania której jest potrzebna także odpowiednia ilość żelaza, ale też witaminy D i selenu. Dysfunkcja neuronów dopaminergicznych w zespole niespokojnych nóg powoduje nadmierne odhamowanie dróg czuciowych, co jest przyczyną tych właśnie subiektywnych doznań, których przyczyny nadal są badane, o czym opowiem za chwilę. Na podstawie prowadzonych badań podawano różne hipotezy i teorie, upatrując zaburzenia w różnych strukturach ośrodkowego układu nerwowego, takich jak kora mózgu, jądra podkorowe, pień mózgu, wzgórze móżdżek oraz nerwy obwodowe. W badaniach czynnościowych rezonansem magnetycznym zaobserwowano zwiększenie aktywności pewnych struktur w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie w móżdżku, także w jądrze czerwiennym, w tworze siatkowatym, w chwili odczuwania dolegliwości, zwłaszcza parastezji. Jednak neurologom nadal trudno wnioskować, czy w wymienionych strukturach podkorowych mózgu mieści się generator objawów, czy też zwiększenie aktywności tych struktur jest spowodowane odbiorem bodźców czuciowych z kończyn, w których pacjent doznaje dolegliwości. Badania pokazują, że w zespole RLS dochodzi do zaburzeń w ośrodkach nerwowych, gdzie neuroprzekaźnikiem jest dopamina. Stwierdzono zmniejszenie receptorów odpowiedzialnych za resorpcję żelaza, co powoduje jego spadek w ustroju, szczególnie w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Obserwacje dowodzą ponadto, że stężenie żelaza w organizmie może być prawidłowe, natomiast brakuje go w komórkach nerwowych z powodu prawdopodobnie braku receptorów dla połączenia żelaza. Szczególnie istnieje potrzeba wykluczenia niedoboru żelaza jako przyczyny dolegliwości, stąd proponowana morfologia krwi, także anemia z niedoboru żelaza może być przyczyną tego rodzaju dolegliwości. W niektórych badaniach obserwowano zmniejszenie gęstości istoty szarej w okolicy hipokampa i zakrętów czołowych oraz obserwowano zwiększenie aktywności niektórych struktur, jak już mówiłam, zarówno w móżdżku, jak i we wzgórzu. Wiadomo, że objawy dotyczą przede wszystkim układu nerwowego autonomicznego przez włókna biegnące w nerwach somatycznych, jak też przebiegających wzdłuż naczyń. Wymienione struktury, w których stwierdzono intensywną aktywność komórek nerwowych, są zaliczane do układu pozapiramidowego, który zawiaduje ruchami automatycznymi niezależnymi od naszej woli, zapewniając właściwą postawę ciała i napięcie mięśniowe. Układ pozapiramidowy w ośrodkowym układzie nerwowym zapewnia tworzenie automatyzmów ruchowych, na które składają się wieloneuronowe drogi i odruchy, odbywające się bez udziału naszej świadomości. Obserwowana intensywna aktywność komórek nerwowych w rezonansie magnetycznym dotyczyła także tworu siatkowatego, bardzo ciekawej struktury, bardzo skomplikowanej, jaka przebiega w rdzeniu kręgowym i w pniu mózgu. Twór siatkowaty jest to bardzo skomplikowany szlak w pniu mózgu, jaki pełni rolę filtru i decyduje, które z bodźców docieranych do nas są na tyle silne i ważne, aby przeszły dalej do kory mózgowej i zostały uświadomione. Część badaczy doszukuje się generatora zaburzeń chorobowych w rdzeniu kręgowym. Jednak nadal, mimo badań, przyczyna powstawania zaburzeń nie jest znana. Podobnie nie do końca znane są sposoby leczenia tych zaburzeń. Do tej pory w opracowaniach naukowych nie wymieniano przyczyn psychicznych zespołu niespokojnych nóg, które jednak podawane są w opracowaniach świętej Hildegardy. Autor opracowania Leczenie chorób duszy według świętej Hildegardy, pan dr Strelow, wymienia zespół niespokojnych nóg jako uszkodzenie układu autonomicznego na wysokości TH12, czyli kręgu piersiowego oraz pierwszego, drugiego kręgu lędźwiowego, które mają powstawać wskutek wad czy grzechów, szczególnie nieposłuszeństwa, braku wiary i rozpaczy. Święta Hildegarda brak posłuszeństwa opisuje jako głowę węża, który pragnie nakłonić ludzi, aby nie słuchali Pana Boga. Bunt i nieposłuszeństwo mają prowadzić do chorób układu autonomicznego w okolicy pierwszego odcinka kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Wskazania świętej Hildegardy to dążenie do wyciszenia na łonie przyrody wraz z psychoterapią, także post samotnością i hartowanie ciała z nauką posłuszeństwa i solidarności. Przeciwstawnymi do nieposłuszeństwa podawany jest szacunek, solidarność, zaufanie oraz elastyczność i zrozumienie z umiejętnością słuchania drugiego. Jako druga psychiczna przyczyna uszkodzenia układu autonomicznego Hildegarda podaje brak wiary, niewierność, nieufność, bezbożność, niewiarygodność i słabość, jakim przeciwstawiana jest zaufanie, duchowość i wiarygodność i siła. Brak wiary uniemożliwia zdrowienie i regenerację człowieka, blokując jego rozwój. Święta Hildegarda podaje różne sposoby uwolnienia się od skutków braku wiary, w tym nie tylko post i masaż ciała, ale modlitwy do Pana Boga na kolanach. Wiara jako największa siła drzemiąca w człowieku jest w stanie uzdrawiać, a życie bez wiary i zaufania prowadzi do osłabienia układu odpornościowego. Także brak wiary, podobnie jak nieufność, powstawać mogą szczególnie w dzieciństwie, wskutek rozczarowań i utraty zaufania do rodziców, co powinno stanowić ostrzeżenie dla rodziców i profilaktykę. Kolejna przyczyna uszkodzenia układu autonomicznego w odcinku L1, L2 według Hildegardy to rozpacz, brak nadziei. Pesymizm i negatywne myślenie, jakim Hildegarda z Bingen przedstawia nadzieję, ufność, optymizm i myślenie pozytywne. Nadzieja mobilizuje uzdrawiające siły człowieka, pomaga przetrwać, natomiast brak nadziei niszczy więzi i demobilizuje. Hildegarda źródło rozpaczy dostrzega w demonach, dlatego zaleca modlitwę, kontemplację, medytację i zatrzymanie się z prośbą o pomoc do Pana Boga. Ludzie w rozpaczy nie powinni jednak pościć, ale wzmacniać się smakowitymi potrawami i napojami. Po zaproponowaną dietą z orkiszem, warzywami i owocami Hildegarda proponuje aktywność fizyczną, która jest bardzo polecana w zespole niespokojnych nóg, także przez współczesnych lekarzy, także życzliwe relacje z rodziną i przyjaciółmi. Zespół niespokojnych nóg może występować także w uszkodzeniach rdzenia kręgowego i korzeni rdzeniowych na różnym tle, także w uszkodzeniach nerwów obwodowych, określanych jako polineuropatie, szczególnie dotyczące cienkich włókien czuciowych, powodujące na przykład zespół piekących stóp, może występować niedolności nerek, także u osób dializowanych, u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, stwardnieniach rozsianych, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobie Friedricha i w niedoborze witaminy B12. Zespół, jak już mówiłam, może wystąpić w czasie ciąży, szczególnie z powodu niedoboru kwasu foliowego i żelaza i za chwilę opowiem o leczeniu tego zespołu. Leczenie zespołu niespokojnych nóg jest dzielone na objawowe i przyczynowe. W leczeniu przyczynowym dąży się do wyleczenia schorzeń leżących u podstawy zespołu. Leczenie zespołu można podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne. W Ameryce podzielono zespół niespokojnych nóg na trzy postacie: okresową, postać codzienną oraz postać oporną na leczenie farmakologiczne. Europejskie Towarzystwa Naukowe według danych z 2012 roku w leczeniu krótkoterminowym zalecają stosowanie leków z grupy agonistów dopaminy, a także liganty z receptora alfa-2-delta, pregabalinę albo gabapentynę, to są leki przeciwpadaczkowe. Międzynarodowa Grupa Badaczy Zespołu Niespokojnych Nóg, czyli RLS, według danych 2013 roku, podobnie jako leki z wyboru w terapii długoterminowej, zaleciła agoniści dopaminy i też liganty. W Polsce najczęściej w terapii zespołu stosowane są niskie dawki ropinirolu. W razie nieskuteczności monoterapii zaleca się zmianę jednej klasy leków na drugą. Dalej można także stosować leczenie skojarzone. W przypadku niedoboru żelaza, gdy nasilenie objawów jest ciężkie, obok doustnej suplementacji żelaza można oczywiście podawać go dożylnie. Jak już wspominałam, jedna z hipotez dotyczy także przemian, w które zaangażowana jest dopamina i żelazo. Wiadomo, że chorzy mogą mieć niskie poziomy żelaza w mózgu, natomiast we krwi nawet bardzo wysokie. Powodem tych zmian są zaburzenia w transporcie żelaza z krwi do mózgu. I drugi najbardziej podejrzany czynnik ryzyka nadal jest określany jako stres oksydacyjny. W niektórych badaniach lekarze podają, że podawanie selenu w dawce od 50 do 200 mikrogram okazało się dobrym rozwiązaniem w leczeniu, podobnie do suplementacji witamin zarówno E, C, jak i D3, które również były skuteczne. Poza selenem i witaminami podawana jest także N-acetylocysteina, która łącznie z suplementacją tyrozyny ma poprawić wytwarzanie endogennej dopaminy. Leczenie zespołu zależy także od wieku chorego, nasilenia i częstości występowania współistniejących chorób. Nie tylko obraz kliniczny zespołu niespokojnych nóg jest zmienny, ale zmienny jest także przebieg choroby, która stwierdza, w której występują zarówno nasilenia, jak i remisja, czasem nawet całkowite ustąpienie albo odwrotnie utrwalenie dolegliwości. W samoistnych zespołach niespokojnych nóg nie obserwowano powikłań poza niedoborem snu, który jednak w konsekwencji może być powodem różnego rodzaju zaburzeń. Mimo że w niektórych postaciach uzyskiwano poprawę po lekach, lekarzom trudno jest przewidzieć, czy poprawa utrzyma się po odstawieniu leku. W leczeniu stosowane są ponadto preparaty uspokajające, dawniej laudanum, a obecnie często będą dwuazepiny, szczególnie klonazepam, które nadal niektórym są podawane łącznie z preparatami albo obok preparatów opioidowych. Stosowane są, jak już mówiłam, dopaminergiczne leki, pergolit, ropilinor, stosowane, które używa się, stosuje się w leczeniu przeciwparkinsonowskim. Zmieniają one poziom dopaminy w mózgu. Jednak ujemną stroną tej metody leczenia jest efekt odbicia, tak zwana augmentacja. W przypadku odbicia dolegliwości pojawiają się nad ranem, natomiast w przypadku augmentacji dochodziło do przesuwania objawów na godziny popołudniowe i rozszerzania dolegliwości na kończyny górne. U niektórych osób po stosowaniu tego rodzaju preparatów dochodziło do pojawienia się przypadków snu za kierownicą, co ogranicza w znacznym stopniu stosowanie preparatów. Po niektórych dochodziło do powstawania przypadków uzależnień, zwłaszcza hazardu. Najczęściej w przewlekłym zespole stosowano bywają jednak lewodopa, czy agoniści receptora dopaminowego, czyli leki, które stosuje się w chorobie Parkinsona, ale także leki przeciwpadaczkowe i opioidy. Także preparaty żelaza, które przypominam, trzeba przyjmować natczo lub między posiłkami, najlepiej z witaminą C w postaci naturalnej, soków albo owoców, gdyż witamina C zwiększa wchłanianie żelaza. Podczas przyjmowania żelaza należy także ograniczyć spożywanie mleka i przetworów mlecznych, a także produktów mącznych i kasz. Korzystne działania mają także wszystkie witaminy z grupy B, zwłaszcza B12, B6 i kwas foliowy. Łagodzić mogą nie tylko B i C, ale także E i D oraz magnez, cynk, potas i wymieniany już selen. Profilaktycy polecają chodzenie spać po 2 w nocy i spać do 10 rano. Nieprzyjemne uczucia w nogach mogą łagodzić spacer, ciepła lub chłodna kąpiel, zimne okłady czy gimnastyka. W trakcie konieczności nieruchomego siedzenia wskazane jest odwrócenie uwagi i zaabsorbowanie umysłu. Ponadto polecane są jazda na rowerze, pływanie, taniec, przeciwwskazane wszelkie używki, zwłaszcza kawa, alkohol, papierosy. Wiadomo, że przewlekły stres może nasilać objawy choroby, podobnie jak już wspomniane przeze mnie stany zapalne. W niektórych opracowaniach wspomina się zakażenia mykoplazmą i inne przewlekłe zakażenia jak grzybice, na co należałoby zwrócić uwagę i przeprowadzić diagnostykę w tego rodzaju przypadkach. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów wskazana jest oczywiście wizyta u neurologa, który po przeprowadzeniu wywiadu albo badań, które mogą być bardzo specjalistyczne, potwierdza zespół niespokojnych nóg, jednak w sumie nie istnieją żadne laboratoryjne badania, które by tenże zespół niespokojnych nóg mogły potwierdzić czy wykluczyć. Przede wszystkim rozpoznanie stawiane jest na podstawie wywiadu medycznego i tych bardzo niespecyficznych i niecharakterystycznych dolegliwości. Podobnie niektórzy polecają codzienne uprawianie ćwiczeń, także noszenie pończoch uciskowych, jeśli chodzi o niewydolność żylną. Oczywista jest diagnoza czy leczenie chorób, których zespół jest wtórny, czyli zarówno anemii z niedoboru żelaza, chorób tarczycy czy neuropatii obwodowej. Niekiedy lekarze podają monoterapii benzodiazepiny, zarówno w łagodnej, jak i średnio zaawansowanej postaci, ale to są leki, które też stosować trzeba rozważnie ze względu na możliwość uzależnienia. Niemniej leki z tej grupy, zwłaszcza te, które jak gdyby specyficznie działają na mięśnie, powodując rozluźnienie, ułatwiają zasypianie, pomagają zasnąć. Podobnie stosowane są opioidy, szczególnie wymieniana jest kodeina, ale także tramadol, które mogą być niezbędne w zaawansowanych postaciach choroby opornych na leczenie. Stosowane są także leki przeciwpadaczkowe, szczególnie pregabalina i gabapentyna. Z domowych sposobów, podobno w Stanach Zjednoczonych pomagają pacjentom kładzenie pod prześcieradło zwykłego, bezzapachowego mydła, jakie ma, wysyłając jony magnezu, zmniejszać dolegliwości. Z ziół polecana jest melisa, pasiflora, także głóg, kozłek lekarski, lipa, u niektórych osób dziurawiec, który jednak część osób może nasilać dolegliwości, i waleriana, a także czosnek i produkty z dużą zawartością dopaminy, czyli dojrzałe banany, dieta z przewagą warzyw i owoców, także migdałów oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli wszelkiego rodzaju olejach rybnych i również w orzechach. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu przypomnieć właściwie, jeśli chodzi o zespół niespokojnych nóg. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.